To, czym się dzieliłem tydzień temu, będę chciał kontynuować, ale wrócimy do takich dwóch ważnych wersetów. To jest z listu do Efezjan, 1 rozdział, 2 wiersz. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy o tym, że z serca Boga Ojca zawsze emanuje łaska i pokój. Amen? Zawsze. To jest tylko kwestia tego, czy potrafimy to odebrać od Niego, ale z Niego to emanuje. On jest osobą duchową, jest duchem i duch może mówić przez niewypowiedziane słowa. Czyli nie słyszysz fizycznie słów, ale duch mówi całkiem normalnie. To tak, jakby ktoś mówił słowami, z tym, że nie słyszysz fizycznie. Twój duch słyszy, dlatego że twój wewnętrzny człowiek ma też uszy. Amen? I drugi werset, którym żeśmy się tutaj, jakby na tym się skupiliśmy. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar. Odkupienie i zbawienie to jest fakt dokonany. Spróbuj sobie to uzmysłowić przez chwilę. To jest coś, co się dokonało. A więc coś, co się dokonało, to istnieje i to jest. Tydzień temu mówiłem, że będę mówił o rzeczach niewidzialnych, więc dzisiaj też mówię o rzeczach niewidzialnych, fizycznymi oczyma oczywiście tylko. To jest coś, co istnieje dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Absolutnie dla każdego. To zostało uwolnione poprzez dzieło krzyża. Pamiętacie, kiedy Jezus umierał na krzyżu? Jedno z ostatnich Jego słów powiedział: wykonało się. To jest taki termin księgowy. To znaczy, że był dług, dług został spłacony, więc sprawa jest rozwiązana. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie z uczynków. Boży dar możesz przyjąć lub nie. O Boży dar się nie modli. Boży dar się przyjmuje. O Boży dar nie musisz zabiegać. Twoja modlitwa powinna być skierowana w taki sposób, że jeśli nie potrafisz dzisiaj czerpać z tego daru, to wtedy potrzebujesz Bożej łaski do tego i o to powinieneś się modlić. Dlatego, że Boża łaska jest tą Bożą mocą dla nas, która pomaga nam w naszych słabościach. Ja chciałbym, żebyś mieli taki fundament wiary w sobie, bez względu na to, czy tego doświadczasz dzisiaj, czy nie, że Bóg Ojciec bardzo nas kocha i pragnie mieć z tobą więź. Każdego z nas kocha. Bez względu na to, czy ty dzisiaj w to wierzysz, czy nie wierzysz, czy tego doświadczasz, czy nie, to taki jest fakt. Ja kiedyś potrzebowałem doświadczyć tej miłości, ale zanim o to prosiłem Boga, powiedziałem tak: Panie, ja wierzę, że Ty mnie kochasz, dlatego że poświęciłeś za mnie swego Syna. Więc wierzę, że mnie kochasz. Widzicie, to była moja modlitwa wiary opartej o słowo tylko, nie o żadne uczucia czy odczucia, tylko wiary opartej o słowo. Jeśli chcesz chodzić w wierze, a wierzę, że tak, to potrzebujesz mieć świadomość, nawet jeśli nie rozumiesz, nawet jeśli czegoś nie doświadczasz dzisiaj, to wcale nie oznacza, że czegoś nie ma dla ciebie. Bóg Ojciec pragnie, żebyś uwierzył w Jego Słowo, zaufał Mu, po prostu uwierzył, dlatego że wtedy w Jego oczach jesteś sprawiedliwy. Tak powiedział kiedyś do Abrama. Mówiliśmy też o tym. Mówiliśmy też o tym, że kiedy człowiek umarł duchowo poprzez grzech, kiedy nawraca się, czyli kiedy słyszy Ewangelię, słyszy Słowo Boga i Duch Święty zaczyna przemawiać i dobijać się do serca i serce się otwiera i przyjmuje prawdę, bo Słowo jest prawdą, Słowo Boga jest prawdą, to jest sam Jezus Chrystus, to wtedy człowiek rodzi się na nowo. Najczęściej jest to przy pokucie, dlatego że kiedy słyszysz Słowo Pana, ożywione przez Ducha Świętego, to nagle masz świadomość, że jesteś zgubiony tak naprawdę bez Niego. Więc dlatego przyjmujesz Go. Wtedy rodzisz się na nowo. I Paweł tutaj mówi w liście do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Mówi to do wierzących, do Kościoła, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, w synach buntu i tak dalej. I mówi tak, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Byliśmy. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Widzicie, kiedy Jezus umarł na krzyżu, On wziął na siebie nasz grzech, wziął karę na ten grzech i poszedł do piekła za ciebie i za mnie. Nie wiem, co tam się z Nim działo przez te 3 dni, ale nie chciałbym tam być. Miałem raz wgląd w to miejsce przez bardzo krótką chwilę i zrozumiałem coś, dlaczego Bóg tak nie pokazuje ludziom tego. I powiem wam dlaczego. Zwariowaliby ze strachu. Ich dusza by nie wytrzymała po prostu tego. To jest takie miejsce i ono jest bardzo realne. Czytałem świadectwa ludzi, których Jezus tam zaprowadził, ale to byli ludzie wierzący, więc oni znali miłość Pana. Myślę, że bez doświadczenia miłości Boga to człowiek nie jest w stanie jakby wytrzymać tego po prostu, bo wie, że tam jest wieczność. To jest przerażające. Więc kiedy rodzisz się na nowo, to tak jak Jezus został wzbudzony z martwych, tak Duch Święty wzbudza nas do nowego życia, czyli daje nam nowe życie. I pamiętacie, kiedyś Bóg mówił przez Ezechiela bardzo ważne słowa. Powiedział tak, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. W jaki sposób pokropię was czystą wodą? Woda jest symbolem słowa też, obmywa. Jezus też o tym mówił. I dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przekazań i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. W jaki sposób Bóg to uczynił dzisiaj w Nowym Przymierzu, dając nam swoją naturę, swego Ducha Świętego? Dlatego, że bez Ducha Świętego nie ma życia Bożego. O tym mówi słowo Nowego Przymierza. To Duch Święty, to jest Duch Jezusa i Ojca. I kiedy On przychodzi i zamieszkuje w nas, to On przynosi Boże życie do nas. I to jest coś rozpoznawalnego. Tu jest napisane dalej w liście do Efezjan, że kiedy Jezus został wskrzeszony z martwych, zostaliśmy wraz z Nim, wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie. Zwróćcie uwagę na to słowo w Chrystusie. Coś powiem wam. Spędziłem kilka lat, żeby przyjąć objawienie. Ja nie mówię, że ja mam dzisiaj pełnię, bo prawdopodobnie nie. Ale to, co Bóg mi objawił, to, co z Jego łaski mogłem przyjąć, przyniosło błogosławieństwo do mojego życia. Dlatego, że ja chciałem zrozumieć, co to znaczy w Chrystusie. I kiedy czytamy Słowo i czytamy nowe przymierze, czyli Nowy Testament, możemy zobaczyć, że zbawienie, ono jest dostępne i przebaczenie jest dostępne tylko w Chrystusie, poza Chrystusem tego nie ma. To jest coś bardzo, bardzo ważnego. Widzicie, Bóg Ojciec, kiedy wzbudził nas z martwych, czyli naszego wewnętrznego człowieka, można by powiedzieć naszego ducha, bo każdy jest człowiek jest istotą duchową. Nasz duch był martwy dla Boga. Duch Święty poprzez żywe słowo ożywił go. Kiedy przyjęliśmy to słowo, ożywił naszego ducha. I my powstaliśmy z martwych duchowo. I tacy ludzie mówią tak, Jezus żyje. Dlaczego? Bo spotkali się z żywym Jezusem. To nie jest już, wiecie, teologiczna wiedza w głowie. Oni mają doświadczenie, to jest duchowe doświadczenie. Jezus naprawdę żyje. My czytamy w Biblii, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych. My mamy w głowie wiedzę o tym, ale to nie jest to samo. Dlatego, że kiedy nasz wewnętrzny człowiek zostanie wzbudzony z martwych, to duchowo umarły, to Bóg właśnie umieszcza go w Chrystusie. Tak jak Jezus został wzbudzony, On był tym pierwszym. Dlatego jest nazwany naszym starszym bratem. Pomimo tego, że jest Panem Panów i Królem Królów, a jednocześnie jest naszym starszym bratem, jest tym pierwszym, który się narodził z Boga poprzez Słowo, które przyjęła Maria. To dlatego Jezus powiedział, jeśli chcecie wejść do mojego królestwa i zobaczyć to królestwo, musicie się na nowo narodzić, czyli musicie się jeszcze raz narodzić. Właśnie w taki sposób, poprzez przyjęcie słowa, poprzez przyjęcie prawdy. On nas przeznaczył, też pisze, do dobrych uczynków. Kto? Bóg Ojciec. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Wiele lat temu jechałem samochodem, to była jeszcze ulica Świerczewskiego we Wrocławiu, i zatrzymywała mnie siostra zakonna. I widziałem, że gdzieś się spieszyła i była taka nerwowa, więc zatrzymałem się. I ona powiedziała tak, czy może mnie pan podwieźć na dworzec Świebocki, bo ucieknie mi pociąg. Ja mówię, proszę bardzo. Ona wsiadła z tyłu i kiedy ona, zaczęliśmy rozmawiać i ona mi podziękowała, mówi, pan jest dobry. Ja mówię, wie pani co, wie siostra co, to nie ja jestem dobry, to Bóg jest dobry. O co, ksiądz do mnie? Ja mówię, nie. Ja mówię, po prostu jestem chrześcijaninem, jestem wierzącym. Powiedziałam tylko, że spotkałem się z Jezusem, że ona była trochę zdziwiona i bardzo mi podziękowała za to, że ją podwiozłem i mogła zdążyć na pociąg. Widzicie, te dobre uczynki możemy wykonywać tylko wtedy, kiedy to Duch Święty nas prowadzi. Wiecie dlaczego? Bo każdy z nas ma swoje powołanie i przeznaczenie w Bogu. Bóg ma dla każdego z nas pewien plan i on jest zapisany w niebie. Zanim ty i ja zaistnieliśmy, to ten plan już był zapisany, tak naucza Słowo. To pomyśl teraz sobie tak, to jeśli mamy być, jesteśmy przeznaczeni przez Niego, jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, czyli poza Chrystusem, to tylko w Chrystusie dobre uczynki możemy robić. A to oznacza, że po pierwsze musisz się na nowo narodzić, a po drugie musisz przyjąć Ducha Świętego i poddawać się Mu, być przez Niego prowadzonym, bo tylko On wie, jaki jest plan Boga dla ciebie. Widzicie, nam się wydaje, że to, co w naszych oczach jest dobre, jest tak samo dobre w oczach świętego Boga. Powiem wam, takie myślenie nie jest biblijne. Bóg jest tak czysty i święty, że nigdy nie zaakceptuje naszej sprawiedliwości. Niech nikt na to nie liczy. Pomyślcie przez chwilę. Nasza sprawiedliwość, ludzka, nasza własna, w oczach świętego Boga jest tak, jak mówi Słowo w Izajaszu, jest jak taka zużyta podpaska menstruacyjna kobiety odrzucona, wyrzucona na zewnątrz, na ulicę. Biblia to przetłumaczyła na jako splugawiona szmata. Ale dosłownie to chodziło właśnie o to. Więc pomyślmy teraz sobie, tak w oczach Boga wygląda ludzka sprawiedliwość. W Habakuka jest napisane, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Widzicie, Paweł, który miał objawienie dzieła krzyża, czyli całego dzieła odkupienia człowieka, on napisał o tym. I zobaczymy sobie list do Filipian, otwórzmy sobie. List do Filipian, 3 rozdział. Wiecie, on był w porządku, on się chlubił kiedyś. Według zakonu doskonały człowiek. Czyli nikt mu nie miał nic do zarzucenia. Nieźle. I potem mówi tak, wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. To jest od siódmego wiersza, 3 rozdział. Więcej mówi jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. To słowo poznanie, ono oznacza coś bardzo intymnego i osobistego. To jest coś doświadczalnego. To nie jest coś intelektualnego. Poznanie. To słowo też odnosi się do takiej bliskości męża z żoną w akcie współżycia. Poznanie Jezusa Chrystusa, Pana, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I zwróćcie uwagę, co on mówi. Wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Widzicie to doświadczenie, które on miał. Jestem przekonany, że on był w niebie, więc to doświadczenie, które miał, powiem wam, on widział prawdę. I potem zszedł na ziemię i zobaczył rzeczywistość. Posłuchajcie mnie teraz. Ktoś, kto widział prawdę, natychmiast rozpozna falsyfikat. Natychmiast. To dlatego powiedział, wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. Co to słowo zyskać? Jakby zdobyć Go na nowo. Znaleźć się w Nim. A więc Paweł miał świadomość, że on nie żyje do końca w Nim, ale chce się znaleźć w Nim. Inne tłumaczenie tego mówi tak, zjednoczyć się z Nim, odnaleźć się w Nim. A więc on był skupiony na tym. Dlaczego? Bo wiedział, że to jest miejsce, po pierwsze, do którego Bóg powołuje każde swoje dziecko, każde nowonarodzone dziecko, ale to jest też miejsce spełnienia i można by powiedzieć, to jest miejsce funkcjonowania, że wtedy ten Jezus Chrystus, który żyje w nas, On może poprzez nas czynić Bożą wolę, czyli On poprzez nas może dokonywać dobrych uczynków. Widzicie, i to jest łaska. To jest potężna łaska z Bożego miłosierdzia. I mówi tak, znaleźć się w Nim nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie. Nie mając własnej sprawiedliwości. Lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Jest napisane, że Bóg uczynił nas swoją sprawiedliwością, gdzie? W Chrystusie. A więc zwróćcie uwagę, że to jest fakt dokonany. On już to zrobił, uczynił nas swoją sprawiedliwością, ale ona jest gdzie? W Chrystusie. Czy my jesteśmy dzisiaj na tyle doskonali, że ciągle żyjemy w Chrystusie? Myślę, że nie. Może wy tak, bo ja nie. Bo gdybyśmy żyli w Chrystusie przez całe 24 godziny w cudzysłowie na dobę, to powiem wam, wszystko to, co czynił Jezus, byłoby normalne dla nas. Myślę, że większe rzeczy by były. Wiecie dlaczego? Bo to jest zmartwychwstały Pan, do którego dzisiaj należy wszelka władza na niebie i na ziemi. Pomyśl przez chwilę. A więc to jest dostępne dla każdego nowego, nowonarodzonego dziecka. Tym, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go, doznać, czyli doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania, uczestniczyć w cierpieniach Jego. Coś wam powiem. Jeśli człowiek szuka tego miejsca w Chrystusie, Duch Święty go doprowadzi do takiego miejsca, że taka osoba będzie się chlubić z cierpień dla Chrystusa. Nie będzie przed tym uciekać, wręcz przeciwnie. Wiele lat temu usłyszałem takie zdanie. Pamiętacie, Jezus powiedział tak: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż na siebie, zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Ja czytałem to wiele razy. Kiedyś usłyszałem pewne zdanie, to było bardzo wiele lat temu na jakimś kazaniu. Nie uciekaj przed krzyżem, pokochaj go, a będzie dla ciebie lekki. I to mnie dotknęło wtedy. Dlatego, że dusza człowieka intuicyjnie ucieka przed krzyżem. Bo krzyż to oznacza śmierć. Śmierć kogo? Tej nieświętej Trójcy, która w nas mieszka. Wiecie, co mam na myśli? Ja, mi, moje. Stając się podobnym do Niego, uczestniczyć w cierpieniach Jego i stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem doświadczyć zmartwychwstania, czyli jakby tej pełni. I Paweł mówi tak: ja jestem w drodze, ja nie osiągnąłem jeszcze tego. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby to pochwycić. Dlaczego? Bo zostałem pochwycony przez Jezusa kiedyś, bo kiedyś miałem z Nim spotkanie. I to spotkanie odmieniło całkowicie moje życie. Słyszałem świadectwo pewnej kobiety, która ma potężną służbę dzisiaj. Ona miała spotkanie jako młoda dziewczyna. Po prostu Jezus przyszedł do niej, do pokoju. I to spotkanie sprawiło i odszedł, że ona zaczęła tęsknić, żeby go poznać bliżej. I szukała. Wiecie, wróg wykorzystał to wtedy, bo ona trafiła, można powiedzieć, w ręce okultysty i czarownika i skończyła w psychiatryku. Ale to pragnienie i głód za Jezusem sprawiło, że Jezus przyszedł do niej drugi raz tam do pokoju w szpitalu psychiatrycznym i w jednym momencie uwolnił ją ze wszystkiego. I w ciągu 2 tygodni ona opróżniła szpital psychiatryczny. To Ana Mendes, ona żyje jeszcze. Miałem przywilej ją poznać, była tutaj kiedyś u nas w kościele. Taka jest moc zmartwychwstałego Jezusa, który może zamieszkać w glinianym naczyniu, poddanym. Wiecie, Bóg ją do tego powołał. Ja wiem, że nie wszyscy mają takie powołanie, Ale dzielę się tutaj z wami ważnymi prawdami. Znaleźć się w Nim, odnaleźć się w Nim. Widzicie, Paweł wiedział, że życie według własnej sprawiedliwości nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach świętego Boga. Dlatego jest tak ważne, że nie wszystko to, co nam się wydaje, że jest dobre, że w naszych oczach jest dobre, że tak samo w oczach Boga jest dobre. Ja chciałbym, żebyśmy w ogóle tak nie myśleli, bo takie myślenie może sprawić, że zboczysz z właściwej drogi, którą Bóg dla ciebie ma i możesz nie osiągnąć swojego powołania i przeznaczenia, które masz w niebie. Widzicie, to jest łaska i dlatego jest potrzebna tutaj modlitwa. Bóg kiedyś powiedział do Izraela takie słowa: jeżeli będziecie czynić to, co jest dobre w moich oczach, na przykład ja będę waszym lekarzem i nie pozwolę dotknąć was żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt. Jeżeli będziecie czynić to, co jest dobre w moich oczach, nie w waszych, w moich. Więc jak to poznać, co jest dobre w oczach Boga? Przez słowo. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Bo tutaj jest napisana, tu jest objawiona Boża wola dla każdego. Dla każdego. Chciałbym, żebyśmy mieli takie podejście. Wiecie, to jest słowo Boga Ojca. Do Jego ludu, do człowieka, nawet tego, który go nie zna. Bo każdy dzisiaj może kupić tą Biblię i poczytać troszkę. Ale jeśli my naprawdę uznajemy, że to jest słowo naszego Ojca w niebie, to jeśli zdecydujemy się żyć w posłuszeństwie temu słowu, przyjąć je najpierw, bo to inaczej nie działa, nawet jeśli nie rozumiem, to decyduję się na posłuszeństwo, dlatego że tak mówi Bóg, mój Ojciec, który mnie kocha i który poświęcił za mnie swego Syna. To ja poprzez wiarę zdecyduję się na posłuszeństwo i potem zacznę oglądać spełnienie Jego obietnic. Wiecie, ja ten temat przerobiłem przez lata i zobaczyłem, że około 90% obietnic zapisanych tutaj, jedni wyliczyli, że to jest 6 tysięcy, inni mówili, że jest 6,5 tysiąca, jeszcze inni mówią, że to jest 7 tysięcy. Weźmy średnią 6,5 tysiąca. One wszystkie są prawdziwe i one są wszystkie na tak, ale gdzie? W Chrystusie. I zobaczyłem, że 90% tych obietnic jest uwarunkowana. Pomimo tego, że łaska Pana trwa na wieki. I to właśnie z Bożej łaski, poprzez wiarę, możesz przyjąć dar zbawienia. W jaki sposób? Że wierzysz Słowu i stajesz się wykonawcą. Żeby nie przedłużać. Jeśli Bóg Ojciec uczynił mnie swoją sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie, to jeśli ja mam pragnienie, żeby Jego sprawiedliwość manifestowała się przez moje życie, w moim życiu i przez moje życie, to warunkiem tego ja muszę się utożsamić z Chrystusem, czyli muszę posiąść jakby Jego naturę, Jego charakter, czyli muszę stać się jedno z Nim, muszę jakby wejść w Niego i nauczyć się żyć tam i nie wychylać się z Niego. Czy zawsze się to udaje? Absolutnie nie. Ale kiedy masz doświadczenie, że wtedy zaczynasz widzieć tą realność odkupienia w swoim życiu, nie wiedzę, realność, to coś ci powiem, to Duch Święty wzbudza wtedy w tobie takie pragnienie, że jesteś gotowy się poświęcić dla tego. Jesteś gotowy zrezygnować z każdej niezależności, z każdego buntu, z każdego nieposłuszeństwa. To jest moc ci dana. I to jest właśnie moc Bożej łaski po to, żebyś mógł właśnie tam znaleźć się w Chrystusie i tam żyć. Dlaczego? bo tam jest Twoje odkupienie, tam jest Twoje uzdrowienie, tam jest Twoje zbawienie, tam jest wszystko, tam jest każda obietnica. Skończymy dwoma fragmentami, pokażę coś. Otwórzmy sobie Psalm 25. To jest modlitwa Dawida. Przez modlitwy Dawida Pan mnie bardzo wiele nauczył. Pomyślcie o tym, on był królem, był namaszczonym królem, miał absolutną władzę jako król. Miał władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w jednym ręku. Powiem wam, w Bożym Królestwie nie ma demokracji, nie ma Sejmu, nie ma Senatu, nie ma głosowań. Tam Jezus Chrystus jest królem. Halleluja. I niech tak zostanie. Mówi tak. Panie, wskaż mi drogi swoje i ścieżek swoich naucz mnie. Król modli się o te rzeczy. On wiedział, że nie jest doskonały. Pamiętacie, on miał problem z Betrzebą, prawda? Kiedy prorok do niego przyszedł z napomnieniem, on się nie usprawiedliwiał. I myślę, że dlatego, że się nie usprawiedliwiał, Bóg powiedział, to jest człowiek, który ma serce według mojego serca. My tak często, kiedy robimy pewne złe rzeczy, usprawiedliwiamy się natychmiast. Dawid nigdy tego nie robił. To była jedna z rzeczy, która bardzo podobała się Bogu Ojcu. Drugą rzeczą to było to, że on był chwalcą. I on mówi dalej tak, modli się. Wskaż mi drogi swoje, mówi. Czyli pokaż mi swoje drogi. Dlaczego człowiek się tak modli? Bo wie, że tylko na Bożych drogach jest Boże błogosławieństwo, Boża obecność, Boże spełnienie. Nie na naszych, na Jego drogach. Więc on prosił o to. Ścieżek swoich naucz mnie. Zwróćcie uwagę. On modli się do Boga. Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Najpierw objaw mi te drogi, a potem naucz mnie chodzić ścieżkami Twoimi. Bo on miał świadomość, że nieraz jest na tej Bożej drodze, a nieraz wychodzi. On nie chciał tego, więc modlił się o to. Prosił Boga. Coś wam powiem. Są nieraz modlitwy, które modlisz się przez całe swoje życie. To nie wystarczy jedna modlitewka. Ja mam kilka takich modlitw, którymi modlę się przez 30 parę lat. I one są stałe i niezmienne. I z perspektywy lat widzę, że Bóg dał mi tą łaskę, że Jego odpowiedź, ona nie przyszła od tak, ale przychodziła do mojego życia, przynosiła mi objawienie. Czy to już się spełnia? Nie, więc ja nie przestaję. Dalej mówi, prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Więc nie uważał się za sam, że jest najmądrzejszy. Prowadź mnie w prawdzie, innymi słowy, prowadź mnie, Panie, takimi drogami, żebym zawsze nie uciekał przed prawdą, żebym chodził w prawdzie przed samym sobą i przed Tobą. Wiecie, jeśli my nie zaczniemy chodzić w prawdzie przed samym sobą, to prawdopodobnie i przed Bogiem też nie będziemy chodzić w prawdzie. Do tego trzeba pokory. Widzicie, dlatego pokora poprzedza chwałę, a łaska jest tylko dla pokornych. Dalej mówi, nauczaj mnie, Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Zwróćcie uwagę, codziennie. Nie w chwilach kryzysu, codziennie. Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż one są od wieków. Tak się modli człowiek, który wie, że tego potrzebuje na co dzień. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Innymi słowy, Dawid mówi tak: Boże, nigdy nie zapomnij o mnie. Powołuję się na Twoją łaskę. Nigdy nie zapomnij o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. I potem Dawid mówi: Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Zwróćcie uwagę, dla kogo? Dla tych, którzy strzegą przymierza i Jego wskazówek, nakazów. Czy myślicie, że w Nowym Przymierzu nie ma nakazów Bożych dla Kościoła? Są. Tam nie są tylko obietnice. Są wskazówki, są nakazy, są zakazy, są pouczenia. Dwunasty wiersz. Któryż to człowiek boi się Pana, uczy go, jaką wybrać drogę? To jest troszeczkę tak nie bardzo przetłumaczone, więc znalazłem lepsze tłumaczenie. Kto mężem jest bogobojnym, temu wskaże Pan drogę, którą obrać powinien. Kto mężem jest bogobojnym, temu wskaże Pan drogę, którą powinien obrać. On sam będzie przebywał w szczęściu, a potomstwo jego odziedziczy ziemię. I czternasty wiersz. O społeczności mu. Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją. On też obwieszcza im przymierze swoje. Inne tłumaczenie tego mówi tak. Jahwe darzy przyjaźnią tych, co się go boją, i powierza im swoje przymierze. Jeszcze inne. Jahwe darzy przyjaźnią tych, którzy są bogobojni, i objawia im swoje tajemnice. Zwróćcie uwagę, że w tych wszystkich tłumaczeniach jest bogobojność. Co to znaczy? Nie traktuj Boga Ojca lekko. Bo możesz przekroczyć pewną granicę, która jemu się nie spodoba i którą wróg potem wykorzysta. Więc nie traktuj go lekko. Ja jestem szczęśliwy z tej relacji z Ojcem i bardzo uważam, staram się w taki sposób żyć, żeby nigdy tego nie stracić. Bo łatwo jest to stracić. Wiecie, dlaczego tak dbam o to? Uczę tego ponad piąty rok chyba, że relacja z Nim jest najważniejsza. Dlatego, że bez tej relacji nie ma życia. Bez tej relacji jest religia i prawo. Jezus powiedział też, i na tym skończymy dzisiaj. Myślę, że to wystarczy chyba. Skończymy. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Jezus tutaj mówi o komunii. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Czyli nie będziecie mieli Bożego życia w sobie. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego. Słowo stało się ciałem, tak? I zamieszkało między nami. To jest Jezus, prawda? Słowo stało się ciałem. Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego. Czy Jezus nawoływał do kanibalizmu? Nie. Wiecie, o czym On mówił? Musisz się karmić Jego Słowem, bo On jest Słowem. Czyli musisz karmić się Chrystusem. Bo karmiąc się Chrystusem, karmisz się Nim. Spożywasz Jego. A kiedy karmisz się Nim, to te soki życia Bożego, wiecie, kiedy my jemy kiełbaskę, to to, co jest w kiełbasce, to po prostu ta siła, która potrzebna jest naszemu ciału, to nasze ciało to przetwarza, plewy wychodzą na zewnątrz, w toalecie, natomiast resztę organizm przyjmuje i z tego ma siłę i moc, prawda? Jeśli karmisz się Chrystusem, w jaki sposób? Poprzez wiarę. To nie wystarczy przeczytać jedno, dwa zdania. To troszkę za mało. Widzisz, jeśli masz wiarę, jeśli karmisz się Nim, dlaczego? Jeśli pijesz Jego poprzez wiarę, pijesz Jego krew. Wiecie, Biblia, Jezus porównywał te rzeczy do w Starym Przymierzu. I przecież On sam powiedział, że Bóg sam powiedział, że nie wolno wam spożywać krwi, prawda? Że krew macie wylać na ten, nie wolno wam spożywać w ogóle żadnego zwierzęcia z krwią. Ale tam jest też napisane, że krew to dusza, czyli życie. Wylejesz z człowieka, jeśli człowiek się skaleczy czy zrani i wycieknie z niego krew, to człowiek umiera. Czyli życie jest we krwi. Czyli życie Boga jest we krwi Jezusa. To robisz to poprzez wiarę. Potem mówi, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. We mnie mieszka, a ja w nim. We mnie mieszka, a ja w nim. Kiedy Jezus o tym mówił, wróćmy do 44 i 5 wiersz 6 rozdziału. Jezus mówi tak, nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go ojciec nie pociągnie, który mnie posłał. Można by było powiedzieć w takim razie tak. No mnie ojciec nie pociągnął do Jezusa, więc ja nie znam go. Czytamy dalej. Napisano bowiem u proroków, będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od ojca, jest pouczony, przychodzi do mnie. To lepsze tłumaczenie mówi tak. Każdy, kto słucha Ojca i przyjmuje Jego pouczenie, Jego naukę, przyjdzie do mnie. Więc jeśli wierzysz w Słowu Boga, to Ojciec poprzez Słowo zawsze zaprowadzi cię do Jezusa, do swego Syna. Bo Ojciec wie, że nie ma innej drogi do Jego serca, jak tylko poprzez Jego Syna, bo On jest jedynym pośrednikiem. Innych nie ma. Więc jeśli chcesz coś od Boga Ojca, to Ojciec mówi tak, najpierw musisz przyjść do mojego Syna i uznać, że to On jest Panem Panów, Królem Królów, jedynym Zbawicielem i jedynym pośrednikiem do mnie. Innych nie ma. Halleluja. Pomyśl przez chwilę. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją we mnie, mieszka, ja w nim. Potem mówi, jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję. Widzicie, Jezus był w jedności z Ojcem. Taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. O czym tu Jezus mówi? O mannie. Powiem wam, manna to był cud z nieba. W pewnym momencie im obrzydł już i mówią, chcemy mięso. Dobrze, dam wam mięso. Bóg dał im to, czego tak bardzo chcieli i wiecie, jak to się skończyło. Pożądliwość ich zabiła. Musisz uważać, czego jakby, co próbujesz wymusić na nim, na Bogu. Musisz uważać na te rzeczy. Bo ktoś ci powiem, ja znam świadectwa ludzi, którzy wymusili na Bogu swojego współmałżonka i czasu nie można było cofnąć. I potem się okazało, że to była pomyłka życia. Znam takie świadectwa. Więc musimy uważać na to. Wiara polega na tym, że ufasz Ojcu, że On ma najlepsze rzeczy dla ciebie. I to jest zaufanie. Codzienne. Posłuszeństwo. Robię to, co wierzę, że Pan ode mnie oczekuje. Amen. W tym miesiącu miałem dwie sesje, więc w przyszłym miesiącu jestem zwolniony. Obiecałem, że w ciągu miesiąca będę miał jedną sesję w kościele. Żart oczywiście. Zanim oni się tam naszykują, będziemy się jeszcze modlić. Pamiętacie, przypomnę to. Bóg obudził Abrahama w nocy, wyciągnął go z namiotu i powiedział, spójrz na gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I powiedział, tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Wtedy uwierzył. Zachęcam cię, studiuj te rzeczy w Słowie, w Nowym Przymierzu, co mam w Chrystusie, co mogę w Chrystusie. Nie przechodź do tego lekko, bo coś ci powiem, to jest twoje dziedzictwo duchowe, za które Jezus zapłacił cenę życia. Tu nie chodzi o to tylko, że coś zgrzeszysz i przyjdziesz, Boże, wybacz mi. Oczywiście On ci wybaczy. Ale Ojciec nie chce, żebyś żył na nizinie odkupienia, a wszedł wyżej. Dlatego, że On uczynił cię dziedzicem. Pomyśl o tym. Ojciec uczynił ciebie swoim dziedzicem i współdziedzicem swojego Syna Jezusa. To jest dostępne dla każdego. Bóg dał nam taką zdolność, stworzył, że możemy sobie coś wyobrazić, prawda? Każdy z nas ma taką zdolność, że możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie coś, prawda? Jedni to nazywają wizualizacją, wyobrażeniem, jakkolwiek. Na słowo wizualizacja niektórzy się jeżą, ale powiem wam, to nie diabeł to stworzył. To jest Boży dar dla człowieka. Problem jest w tym, że diabeł tego też chce użyć. I tu jest problem. I dlatego ludzie się wstrzymują na to. A przecież diabeł nic nigdy nie stworzył i nie stworzy, bo nie jest twórcą. To Bóg to stworzył. Kiedy czytasz słowo i rozważasz, po pierwsze, zacznij się o wszystko modlić. I nie ustawaj w tym. Powołuj się na łaskę, powołuj się na miłosierdzie i powołuj się na przelaną krew Jezusa. Dlatego, że to wszystko mamy dzięki przelanej krwi. I to jest wszystko z Bożej łaski, z Bożego miłosierdzia. Więc kiedy czytasz słowo i tam jest napisane, co masz w nim, możesz zamknąć oczy i powiedzieć, Duchu Święty, przyjdź. Objawiaj mi te rzeczy. Potrzebujesz poświęcić troszkę czasu na to. Dlatego, że On wtedy przyjdzie i zacznie malować w tobie obrazy. A to jest język duchowy. Nieraz posługiwałem ludziom, gdzie byłem bezradny jak małe dziecko, a widziałem potrzebę. Więc powiedziałem, zrobimy tak, będziemy się modlić do Ducha Świętego. Powiedziałem, zamknij oczy. Ja powiedziałem, Duchu Święty, pokaż tej osobie Jezusa na krzyżu, jak umierał za nią. I Duch Święty to robił. I On to robił. Kilka razy widziałem takie rzeczy w posłudze. Widzisz, kiedy widzisz ten duchowy obraz, to obraz przemawia do ciebie, obraz w ciebie wchodzi. To jest słowo Pana. To jest ta rzeczywistość, która zmienia ciebie od środka. I wtedy nie musisz takiej osobie posługiwać miesiącami. Duch Święty nieraz robi tak, ta osoba idzie, jest zmieniona w momencie, kiedy widzi, kiedy zobaczyła prawdę. Kiedy zobaczyła prawdę, która umierała za nią na krzyżu. Potrzebujesz, Kościele, nauczyć się pozwalać, żeby Duch Święty poprzez Słowo przemawiał do ciebie, malował w tobie te obrazy, kim cię uczynił Ojciec w Chrystusie, co masz w Chrystusie, co możesz w Chrystusie. To nie jest, kochani, jak kawa rozpuszczalna. Na to potrzebujesz poświęcić czas. Jest tylko pytanie, czy masz pragnienie. Jak bardzo tego pragniesz? Powiem ci, to jest wszystko z łaski. Ceną jest tylko twój czas i twoja wiara. Ojcze, dziękujemy ci. Halleluja. Powstańmy, będziemy się modlić. Ojcze, dziękujemy ci za te cudowne, odwieczne prawdy, którymi nas obdarowałeś w Chrystusie. Ojcze, dziękujemy ci, jesteśmy ci wdzięczni. Ojcze, modlę się, żeby Twój Święty Duch, Ojcze, przynosił objawienie do każdego serca, które pragnie. Drogi kochany Duchu Święty, wzbudź ten głód i pragnienie. Panie, i oddzielaj nas dla siebie, dla Ciebie. Oddzielaj nas, Panie, do tego. Sprawiaj w nas to chcenie i wykonanie. Przyjdź, Panie. Przychodź, Panie, do nas. Objawiaj nam te cudowne prawdy. Te odwieczne prawdy, które są niezmienne i prawdziwe. Ojcze, żeby to przeznaczenie, które Ty masz dla każdego z nas, mogło się wypełnić. Dziękujemy Ci, Ojcze, za wszystko. Dziękujemy Ci za wszystko. W imieniu Jezusa. Kościół powiedział amen, amen.
Marcin chce podzielić się świadectwem.
Witam Was. Jak może wiecie, 2,5 miesiąca temu miałem wypadek poważny. Chciałem Wam podziękować, Kościele, przede wszystkim Bogu. Na kartingach gdzieś tam na zakręcie dosyć poważnie uszkodziłem sobie kolano, z 4 wiązadeł poszło mi 3. Także nie będę tego obrazował, bo to nie ma sensu, ale generalnie całe kolano wypadło mi ze stawu. Więc wyglądało to bardzo poważnie. Chciałem podziękować Bogu za to, że postawił odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie przy mnie. No i w tym momencie jeszcze jedna operacja przede mną jest, ale na zupełnym lajcie, także
chwała
dzięki
Bogu.
Panu.
Chwała Bogu. Jeszcze Piotr, ktoś miał jeszcze podejść?
Halleluja. Kochani, wakacje to nie jest przerwa, nie była przerwa, to też odpoczynek, ale ja zapraszam tutaj całą rodzinkę Węglińskich, chodźcie tutaj, oni złożą świadectwo. Dobre świadectwo, na chwałę Bogu. Całą chodź też, chodź.
Mąż i żena jedno, więc nie uciekaj.
Amen. Mąż. To złóżcie dobre świadectwo, Pan.
Dobrze, kochani, jak pewnie pamiętacie, Piotr tradycyjnie organizował chrzest wodny, ale ponieważ byliśmy akurat na wyjeździe i no, nie udało nam się wpasować w terminy, no to odbyłem szybki telefon i uzyskaliśmy zgodę na dokonanie tego zacnego aktu w terenie. Także całe jezioro było świadkiem ochrzczenia tych dwóch miłych dżentelmenów i jeszcze Iwka Wolańskiego. Także mamy
Alleluja.
3 świeżo ochrzczone duszyczki. No i teraz powiedzcie, czy coś...
Czuję większy spokój duchowy.
Zmieniło się to, że jestem teraz prawdziwym chrześcijaninem i teraz jestem ochrzczony.
Amen, amen.
Krzysiu się bardzo długo zastanawiał, już wszyscy byli ochrzczeni, on w ostatniej chwili jednak poszedł, tak? I nie żałujesz? Nie, nie, nie. No to...
Dobrze, kochani, a propos tego chrztu, to będzie cel w grupie młodszych nastolatków, jakby przez cały rok będziemy się do tego szykować, żeby gdzieś tam w lecie przyszłego roku, mam nadzieję, dokonać tego zacnego aktu. Piotr ma dalej chyba basenik jeszcze, także...